Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie przewodniczący, zacznijmy od głośnego już wywiadu Borysa Budki dla Gazety Wyborczej sobotniego. I tu pojawia się pytanie. Borys Budka konstatuje, że nie może nic do czasu wyborów, jeśli chodzi o walkę z prawem i sprawiedliwością. Czy to już jest wywieszenie białej flagi, a może jakieś przesilenie, po którym Platforma będzie szukać innego sposobu na przykład na połączenie się jeszcze z kimś, aby wzmocnić swoją siłę?
Myślę, że pan to źle interpretuje. Myślę, że słowa pana przewodniczącego dotyczyły tego, że po prostu wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez Koalicję Obywatelską, przez opozycję są en bloc odrzucane. Nie ma żadnego dialogu. Ucinany jest czas, jeśli chodzi o zabieranie głosu na sali sejmowej. Nie ma żadnych konsultacji. Pokazuje na przykład to Krajowy Plan Odbudowy, gdzie się nie słucha samorządu. W zasadzie PiS mówi, że wszystko wie najlepiej, robi co chce, i po prostu, tak powiem szczerze, państwo nie działa. Widać to też również po pandemii, po słabej ochronie przedsiębiorców, po braku dofinansowań, po słabych tarczach antykryzysowych.
Wie pan, ale to nie tylko moja interpretacja, bo w tej samej Gazecie Wyborczej nazwano Borysa Budkę Borys nic nie mogę i całkiem mi z tym dobrze. I że nie umie wykorzystać właśnie słabości chociażby partii rządzącej.
Pan to dość wygodnie interpretuje. Panu mówię jako członek Platformy Obywatelskiej. Mówię o tym, jak rozmawiamy z posłami, jak rozmawiamy z parlamentarzystami. Mówię o tym, że PiS nikogo i niczego nie toleruje i nie słucha. Żadnych uwag konstruktywnych, żadnego wsparcia, żadnego dialogu, nawet przy rozwiązywaniu problemów z pandemią. Nie zmienia tarcz antykryzysowych. I to pewnie chciał i powiedział pan przewodniczący, że bez braku partnera PiS po prostu słabo zarządza krajem. Widać to w uchwalaniu Krajowego Planu Odbudowy, tak mówiłem, w braku słuchania samorządów, w rozdziale funduszy na samorządy, w braku powoływania komitetów monitorujących, którymi skupia w sobie administrację rządową, samorządy, organizacje pracodawców, kwestia wsparcia w szpitali. Natomiast mówię, o to chodzi, że po prostu PiS przestał rozmawiać, nie rozmawia, nie słucha dobrych rozwiązań, dobrych planów, dobrych podpowiedzi i to jest takim podsumowaniem tej wypowiedzi.
A ten, to jeszcze zapytam, bo w tej wypowiedzi padły też inne stwierdzenia, na przykład, że ruch Rafała Trzaskowskiego to jednak była emocjonalna decyzja. No i pytanie też pana, czy pan wierzył w to, że ruch Trzaskowskiego mógł coś zmienić, czy od początku ta inicjatywa była spisana na straty?
No nie jest spisana na straty, jest to forma wsparcia Rafała Czakowskiego. Osiągnięty wynik mówi to jednoznacznie. Ogromna rzesza poparcia różnych środowisk i politycznych, społecznych, gospodarczych. To więc ta idea jest wśród nas, jest to poparcie. I to myślę, że za 2,5 roku zaprocentuje i sytuacja i trend polityczny się odwróci. Jednak dzisiaj musimy się naprawdę skupić na tym, co jest ważne, na kryzysie, na pandemii, na wsparciu przedsiębiorców. I o tym powinniśmy rozmawiać, bo to dotyka nas codziennie. Grozi nam kolejny lockdown, a rząd zwalnia PKD, a nie pomaga przedsiębiorcom. I to jest chyba największy problem, jeśli dzisiaj chodzi o przetrwanie firm, małych i średnich działalności gospodarczych, i o tym powinniśmy rozmawiać.
To jeszcze zostańmy na chwilę przy Platformie. Czy marszałek Tomasz Grodzki, który ma postawione zarzuty przez prokuraturę, podda według pana wniosek o uchylenie immunitetu w Senacie pod głosowanie, stanie przed sądem i oczyści się z zarzutów korupcyjnych na nim ciążących?
Panie redaktorze, jest to jakaś sprawa dęta, po prostu jest to jakieś nadinterpretacje, wiadomo o co chodzi. Chodzi o sprawę pana Obajtka, chodzi o to lepiszcze, gdzie cię nie widać, gdzie są spółki Skarbu Państwa, gdzie są prywatne interesy i prywatne działalności. Chodzi o to, co jest efektem pracy właśnie tego parlamentu, czyli demontaż elektrowni w Ostrołęce, miliardy podatników, pieniędzy podatników wydawane na nietrafione inwestycje, zarządzanie.
No tylko widzi pan Obajtek dzisiaj ujawnia od rana, media rozpisują się o jego majątku, ujawnia wszystko, przedstawia transparentnie, pokazuje tutaj macie, jak się tego dorobiłem, sprawdzało mnie CBA. Czy Tomasz Grodzki nie powinien zrobić tego samego, po prostu wytłumaczyć, a on cały czas unika tych rozmów.
Panie redaktorze, wiadomo, że jest to fortel PiS-u, aby zmienić układ w Senacie. Senat został jako jedyna izba, która faktycznie potrafi blokować złe rozwiązania PiS-u. Tam ma opozycja większość, o to właśnie chodzi. Skupmy się na tych nietrafionych inwestycjach, zarządzaniu politykami, którzy nie mają pojęcia o spółkach Skarbu Państwa, o gospodarce. I tutaj podstawowym przykładem
no,
na pewno
skoro,
rozwiązanie
się tak rozwija, to chyba jednak mają
to
pojęcie.
Kto za to odpowiada? Za takie miliardy wyrzucane w błoto, nietrafione inwestycje. O tym powinniśmy rozmawiać. To jest efekt złej polityki, złej pracy.
Odbija pan piłeczkę, a ja zapytam jeszcze inaczej. Dlaczego tak jest, że we Francji na przykład można skazać jeszcze niedawnego prezydenta na 3 lata więzienia, obecnego premiera Izraela? Można stawiać przed sąd nawet w czasie trwającej kampanii wyborczej obecnie, a polityka w Polsce ruszyć nie można. Jak to jest? Czy ta doktryna Neumanna cały czas działa w Platformie Obywatelskiej, że gdy jesteś w Platformie, będziemy bronić
taka doktryna. Właśnie powołany zespół polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy weryfikują działalność pana Obajtka, wszystko to spisują, przedstawiają praktycznie codziennie konferencje.
A pana Grodzkiego?
Ten oligarchiczny system zarządzania krajem. I to ta efekt, to wszystko będzie spisane, zebrane i myślę, że kiedyś to będzie rozliczone i na tym się powinniśmy koncentrować.
Dobrze, zostawmy tematy polityki krajowej. Zapytam pana o pomysł działki w Starym Kisielinie. Działka, która miała pierwotnie być wykorzystana przez Urząd Marszałkowski do zbudowania nowego budynku, który miał być przeznaczony na m.in. inkubator dla przedsiębiorców, ale także na miejsca dla urzędników działających w obszarze środków europejskich. Teraz miasto wystąpiło z propozycją, żeby taką działkę kupić od Uniwersytetu Zielonogórskiego właśnie po to, żeby taki inkubator stworzyć wspólnie z marszałek województwa lubuskiego. Co pan na to? Na tą propozycję prezydenta miasta?
Wie pan co, panie redaktorze, duże wrażenie, że tutaj miasto i prezydent zaczęli już wchodzić na politykę ogólnokrajową i to jest jakieś działanie, już bym powiedział troszeczkę bez argumentacji. Tak naprawdę nie było ani jakiegoś programu na sesji Rady Miasta omawianego, jeśli chodzi o inkubator przedsiębiorczości nowy, bo już w tej formie jeden istnieje w Zielonej Górze. Po drugie, myślę, że to powinna być zgoda Rady Miasta, jeśli chodzi o inwestycje w grunty, przecież miasto nie jest deweloperem. Po trzecie, cały czas tutaj solo wokół jest ta inwestycja procentowa.
A Urząd Marszałkowski jest deweloperem, skoro zamierza inwestować w grunty?
Kwestia ostatnia, bym powiedział, chyba też najważniejsza, to jest to, że jakoś nie był rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego na Komisji Edukacji. Nie mamy informacji o tym, żeby uczelnia miała takie zagrożenie finansowe, żeby takie działania prowadzić. Myślę, że to wszystko nie chodzi o działkę inkubator, tylko chodzi o pewną politykę rozgrywaną przez prezydenta już na etapie sejmiku. Co jest uważam niepotrzebne, bo prezydent powinien się zająć miastem, komunikacją, zanikającymi liniami autobusowymi, budową dróg, korkami na Łężycy. No to jest wiele kwestii, koleją aglomeracyjne, wiele kwestii, które muszą być rozwiązane w mieście Zielona Góra, schronisko dla bezdomnych zwierząt, czy wsparcie sportu zawodowego, gdzie dzisiaj stoi ono pod znakiem zapytania, bo prezydent wymyśla jakieś nadregulacje, aby przekazać dotacje Zastalowi czy Falubatowi. Ale już tutaj jako Koalicja Obywatelska zadziałaliśmy, stworzyliśmy uchwałę nadającą kierunki działania prezydentowi miasta, aby dotacje były w sposób transparentny, jasny i przejrzysty przekazywane klubom na podstawie uchwały z 2011 roku, na podstawie stałych kryteriów, czyli lokalizacji klubów w grupie rozgrywkowej, osiąganymi wynikami, aby dotacje były w pierwszym kwartale roku przekazywane. Jednak współpraca miasta i klubów sportowych była w sposób transparentny, bez polityki. Już ta uchwała jest przygotowana przez Radę Koalicji Obywatelskiej i mam nadzieję, że znajdzie się na najbliższej sesji Rady Miasta i to wzmocni zawodowe kluby, które są promotorem, są są, pomagają w rozwijaniu regionu, marki miasta Zielona Góra oraz powodują to, że obiekty, duże obiekty sportowe funkcjonują, tak, sprawa obiektów jest dużo lepsza
w przypadku wysokiej klasy rozgrywkowej. Wrócimy do sesji Rady Miasta. Ja pana zapytam, kończąc ten wątek budynku, skoro pomysł na inkubator jest pomysłem dobrym, to czy go zrealizuje prezydent miasta Zielona Góra, czy sejmik województwa, na który budowę na razie tego budynku się nie zgadza, to chyba bez znaczenia. Ważne, żeby takie miejsce po prostu było. Dlaczego pomysł marszałek ma być lepszy od pomysłu prezydenta?
Ale tutaj to są w ogóle, ten pomysł prezydenta jest, tak jak mówię, jakimś tylko rzuconym w przestrzeń publiczną tworem. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski realizuje politykę pozyskiwania funduszy europejskich, innowacyjność, bo tam mówiliśmy o budynku innowacyjnym, o budynku inteligentnym, który będzie zawierał w sobie właśnie rozwój małych, średnich firm, czyli inkubator przedsiębiorczości, budowany w szerszym zakresie województwa. Poza tym są to dofinansowanie, dotacje z Unii Europejskiej oraz najważniejszy argument jest taki, że jest to trwały majątek województwa, coś, co daje gwarancję, stabilizację finansową. Ten budynek będzie można
w przypadku przyszłości wynająć i sprzedać.
To jest dotacja, to są inwestycje unijne i ja myślę, że tu skieruję pana do rzecznika Urzędu Marszałkowskiego, skieruję do polityków Urzędu Marszałkowskiego, którzy to dokładnie panu wyjaśnią. Z perspektywy miasta Zielona Góra, nie jako radnego, inwestycje takie trwałe, infrastrukturalne są ważne, bo to stanowi również, jeśli chodzi o ofertę pracy dla zielonogórzan, chodzi o nową perspektywę finansową. To jest też wysoka technologia, inteligentny budynek, coś, czego jeszcze nie ma w mieście Zielona Góra, więc niepotrzebnie te kuksańce ze strony prezydenta Kubickiego są tutaj wykonywane w kierunku urzędu i polityyki pani marszałek polityki województwa lubuskiego. Prezydent powinien się zająć miastem Zielona Góra i rozwiązywaniem problemów w mieście Zielona Góra.
Za tydzień sesja Rady Miasta. Jakie tematy tam, że pojawią się? Czy państwo będziecie podejmować tematu chociażby budżetu obywatelskiego? Słychać głosy, że skoro w zeszłym roku nie odbył się budżet obywatelski, no to może w tym roku dwa przeprowadzić.
Tak, wstępny projekt już prezydent przedstawia. Byliśmy chyba jedynym miastem, które nie zrealizowało budżetu w 2020 roku, budżetu obywatelskiego. Myślę, że powinny się odbyć teraz dwa budżety obywatelskie w 2021 roku, ale już ten projekt w mojej prywatnej ocenie budzi trochę wątpliwości, bo mamy wpisane zadania nie niższe niż 100 tysięcy, to jest budowa siłowni, ławek, coś, co kształtowało taką obywatelskość mieszkańców, zostało z tego budżetu wycięte, bo zadanie do 100 tysięcy, od 100 tysięcy złotych wzwyż. No to więc małe takie inicjatywy lokalne, małe inicjatywy osiedlowe w tej sumie się na pewno nie złapią. Będzie pewno mniej tych zadań. Moje zastrzeżenia też budzi to, że jest tylko forma elektroniczna. Inne samorządy, jak Poznań, Wrocław, rozszerzyły budżet obywatelski, jeśli chodzi o wystawienie urn, gdzie można wrzucać te pomysły mieszkańców w budynkach, w szczególności publicznych, w urzędach. Wiem, że jest pandemia, ale można to zrobić w sposób odpowiedzialny. Przecież poczta i inne instytucje działają, to więc wolałbym to rozszerzyć. Gdzie jest budżet senioralny? Bo też miały być takie pomysły, że miał być, gdzie jest budżet zielony, obywatelski. To więc mówię, on jest zbyt okrojony i myślę, że ta uchwała powinna być rozszerzona. Będziemy o tym dyskutowali na sesji Rady Miasta. Jednak w mojej ocenie ważne dla kibiców, dla mieszkańców jest to, aby takie kluby jak Zastal oraz Falubas miały dotację trwałą z miasta. Dlatego jeszcze raz do tego wrócę, jako radni Koalicji Obywatelskiej przedstawiliśmy projekt uchwały. Chcemy go przedyskutować na sesji Rady Miasta i chcemy zagwarantować oddzielenie polityki od sportu zawodowego i na to kładziemy nacisk w tej uchwale. Jest to kierunki działania dla prezydenta, aby prezydent nie żądał nadregulacji, jakichś audytów, które nie były wpisane w uchwale o wsparciu sportu zawodowego z 2011 roku. Przez 11 lat byli przedstawiciele prezydenta w radach nadzorczych Zastalu i wszystko, sytuację finansową znają, a teraz wprowadzone dodatkowe obostrzenia, aby jakoś utrudnić te przekazywanie tych dotacji. Dlatego chcemy to uregulować, chcemy, to było transparentne, jasne, czytelne i ten projekt uchwały właśnie wpłynął do ratusza.
A to mówił Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego dnia życzę.
Rozmowa po dziewiątej.